My natomiast będziemy studiować psalmy. Przez kolejne niedziele skupimy się na różnych psalmach. I może kilka słów wstępu odnośnie samej księgi psalmów i tego, czym jest, czego się składa. W Starym Testamencie jest więcej psalmów niż tylko to, co mamy w księdze psalmów. Księga psalmów oczywiście składa się ze 150 psalmów, ale w Biblii jest ich więcej. Mamy pieśń Morza z 2 Mojżeszowej 15, mamy też pieśń Arki z 4 Mojżeszowej 10 i tak dalej, i tak dalej. Jest kilka właśnie psalmów poza samą księgą psalmów, jest kilka pieśni. Jest to oczywiście poezja. Księga psalmów składa się ze 150 dzieł, które są napisane w sposób poetycki. Poezja sprawia, że lepiej możemy wyrazić nasze uczucia. Możemy używać figur stylistycznych i możemy też lepiej oddać to, co czujemy. I do niektórych psalmów była stworzona muzyka, która sprawiała, że można było to śpiewać. I właśnie w ten sposób część psalmów była zachowywana przez to, że śpiewano w czasie liturgii. I patrząc na całą księgę psalmów, właściwie skąd ta nazwa psalm? Jest to greckie tłumaczenie słowa hebrajskiego mówiące o pieśni czy utworze. I stąd po grecku mamy słowo psalmos i dlatego na język polski i też inne języki przetłumaczono tą księgę jako księgę psalmów. Chociaż po hebrajsku ta księga nazywana jest księgą uwielbienia, księgą chwały, uwielbienia. I na samym początku dany psalm był komponowany, czy tworzony, i później ktoś gromadził je w różne kolekcje psalmów, w różne grupy psalmów, i dopiero na samym końcu ktoś stworzył całą kolekcję tych 150 psalmów, biorąc różne kolekcje, składając je razem ze sobą. I mamy też, te kolekcje są różne, tworzone czy to ze względu na chociażby imię Boga, które się pojawia. Stąd czasem mamy powtórzenia pewne. I poprosiłbym Janusza, aby otworzył psalm 14 i siostrę Krysię, żeby otworzyła tutaj psalm 53. Siostra tyle psalmów umie na pamięć, ale... I jeżeli mógłbym psalm 14 poprosić o... przeczytanie pierwszego wersetu.
Głupi rzekł w sercu swoim, nie ma Boga. Są znieprawieni, popełniają ohydne czyny. Nie ma nikogo.
Tak, tak.
Nie ma nikogo, kto by dobrze czynił.
To teraz poproszę siostrę drugi werset.
On jest głupi rzekł w sercu swoim, nie ma Boga. Są znieprawieni, popełniają ohydne czyny. Nie ma nikogo, kto by dobrze czynił.
Trzeci werset teraz.
Bóg spogląda z niego na ludzi, aby zobaczyć, czy jest to rozumny, który szuka Boga.
Poproszę, 14.
Pan spogląda z niego na ludzi, aby zobaczyć, czy jest to rozumny, który szuka Boga.
I kolejny.
Wszyscy odstąpili, wspólnie się sprugawili, nie ma kto by dobrze czynił, nie ma ani jednego.
I tak dalej, i tak dalej. Te psalmy są identyczne, dziękuję bardzo. Te psalmy są identyczne za wyjątkiem słowa w jednym. Bóg jest nazwany Bogiem po hebrajsku Elohim, tak? Natomiast w drugim psalmie Boga określa się mianem Jahwe. Były to psalmy w dwóch różnych kolekcjach, ale zostały razem wciągnięte do psałterza i stąd mamy te dwa psalmy, które pochodzą z dwóch różnych kolekcji, ale są właśnie niemal identyczne oprócz imienia Boga. Zobaczcie, to jest piękne, można się nauczyć jednego psalmu i znać dwa, zamieniać słowo Bóg na Pan i mamy wówczas dwóch psalmów nauczyliśmy. Jest kilka właśnie takich powtórzeń, co pokazuje, że te kolekcje były zbierane razem przez kogoś, kto na końcu tworzył tą księgę. I tak na przykład mamy kolekcję psalmów Dawida, mamy kolekcję psalmów Asafa, mamy też psalmy synów Koracha i też innych pieśni pielgrzymek na przykład. I teraz niektórzy grupują psalmy za pomocą, czyli na podstawie tematu, czy tego, o czym właśnie one są. I są pieśni uwielbienia odnośnie Boga, Stwórcy, pieśni uwielbienia wobec Boga, pieśni czy hymny dziękczynne, lamenty, też pieśni królewskie, uwielbiające Boga jako króla albo proszące o miłość czy o miłosierdzie wobec króla ludzkiego. Są hymny liturgiczne, które się śpiewało w czasie obchodów różnych świąt w Izraelu. I też jest tak, że cała Księga Psalmów podzielona jest na 5 ksiąg wewnątrz. Są to księga pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta. I pierwsza księga są to psalmy od 1 do 41. Dlaczego podzielono tak tą księgę, ten psałterz na 5 różnych części? Najprawdopodobniej dlatego, żeby odwzorować podział na 5 ksiąg mojżeszowych. Było 5 ksiąg prawa i dlatego psałterz podzielono na 5 różnych właśnie ksiąg. I ten podział na 5 różnych ksiąg, każda księga kończy się błogosławieństwem. I tak na przykład wspomnieliśmy, że pierwsza księga to psalmy 1 do 41. I gdy popatrzymy na 41 psalm, na ostatni werset to jest: błogosławiony niech będzie Pan Bóg Izraela od wieków aż na wieki. Amen. Amen. Druga księga kończy się na psalmie 72 i tam czytamy takie słowa: niech będzie chwalebne imię Jego błogosławione na wieki, a cała ziemia niech będzie pełna chwały Jego. Amen, amen. Koniec modlitw Dawida, syna Isajego. Kolejna księga kończy się psalmem 89. I psalm 89 czytamy: błogosławiony niech będzie, ostatni werset, błogosławiony niech będzie Pan na wieki. Amen, amen. Zauważcie, że księgi te kończą się podwójnym stwierdzeniem amen. Później psalm 106 mamy: błogosławiony Pan Bóg Izraela od wieków na wieki, niech wszystek lud powie amen, alleluja. I ostatnia księga kończy się na psalmie 150 i cały ten psalm 150 jest uwielbieniem Boga. Jest on zakończeniem całego psałterza i jest błogosławieństwem wobec Boga. Spośród 150 psalmów 116 ma tytuły. Ma coś na samym początku i czasem to ludzie tłumaczą, czasem tego nie tłumaczą, typu przewodnikowi chóru psalm Dawidowy. I teraz patrząc na te tytuły, widać, że można zauważyć, że jest udzielane tam 5 rodzajów informacji. Oczywiście nie każdy psalm ma wszystkie 5, tylko jeden ma to, ale tak mamy udzielane różne informacje. I tak na przykład niektóre psalmy identyfikują, do jakiej kolekcji czy do jakiej grupy należy dany psalm. Na przykład psalm synów Koracha albo pieśń pielgrzymy. Kolejne mamy, do kogo psalm historycznie się odnosi, czy wobec kogo jest pisany. Na przykład psalm Dawidowy. I tutaj uwaga, czytając psalm Dawidowy, nie oznacza to, że dany psalm musiał być napisany przez Dawida, ponieważ nie jest to do końca jasne, nie jest stwierdzone. Ta uwaga, czy to stwierdzenie psalm Dawidowy może się odnosić, że jest to z kolekcji psalmów Dawida, albo że był pisany na zamówienie dworu Dawida, albo że odnosi się w pewien sposób do Dawida. Także nie każdy psalm, który mamy napisany, że jest to psalm Dawidowy, odnosi się do autorstwa. Może, ale nie musi. Później czasem mamy informacje odnośnie historycznych rzeczy, na przykład psalm, gdy Dawid był w potrzebie, czy po grzechu z Batszebą, mamy w 51 dokładnie psalmie. I też może być informacja na temat typu psalmu, czy jest to hymn, pieśń, czy coś innego. I może taka dygresja mała. Czasem w psalmach mamy słowo sela. I niektórzy czytają, niektórzy nie czytają. Nie wiadomo, co z tym słowem zrobić, ponieważ nie wiemy, co ono oznacza. I w biblistyce też nie wiadomo do końca, co to słowo oznacza. Niektórzy za Septuagintą uważają, że jest to oznaczenie przerwy czy pauzy. Jeszcze inni mówią, że jest to moment, w którym się wznosi na przykład głosem o tonację wyżej. Jeszcze inni, na przykład rabini, mówią, że jest to potwierdzenie typu amen, albo na zawsze tak jest. Także do końca nie wiemy, co to słowo oznacza i jaką funkcję to miało. Stąd jest to, ponieważ dla biblistów jest to niezrozumiałe też dla zwykłego czytelnika, dlatego często jest to pomijane, czytając dany psalm. I właśnie dzisiaj spojrzymy na psalm 139. Jest to psalm, który znajduje się właśnie w tej piątej, ostatniej księdze w tym podziale psałterza. I zobaczcie, że rozpoczyna się ten psalm od słów przewodnikowi chóru, psalm Dawidowy, a więc psalm, który należy do kolekcji Dawida. I na początku czytamy takie słowa. Panie, zbadałeś mnie i znasz. Ty wiesz, kiedy siedzę i wstaję. Rozumiesz myśl moją z daleka. Zobaczcie, że jest tutaj użyta figura, która mówi, ty wiesz, kiedy siedzę i kiedy wstaję. Skoro jak siedzę i wstaję, to ty znasz wszystko pomiędzy. Rozumiesz myśl moją z daleka. Ty wyznaczasz mi drogę i spoczynek. A więc wyznaczasz od miejsca, gdy coś robię, aż do miejsca, gdy śpię. A więc ty wyznaczasz wszystko. Jest to znowu poetycki sposób wyrażenia. Ty, Panie, wyznaczasz wszystko w moim życiu. Wiesz dobrze o wszystkich ścieżkach moich. Jeszcze bowiem nie ma słowa na języku moim, a Ty, Panie, już znasz je całe. Zobaczcie, jakie nagromadzenie słów czasowników. Zbadałeś, Ty wiesz, rozumiesz, wyznaczasz, wiesz dobrze, znasz je całe. Boża miłość do Ciebie nie wypływa z Jego niewiedzy. Wręcz przeciwnie. On zna Ciebie doskonale. Zna każdy Twój błąd. zna każdy Twój grzech, wie dokładnie, kim Ty jesteś. I zna, czasem, nie wiem, czy macie coś takiego, że jak zna się pewną osobę bardzo dobrze, to czasem już wiadomo, co ta osoba powie w danej sytuacji. Tak? Wiemy dobrze, już nawet nie musimy słyszeć. Bóg zna nas tak dobrze, że każde nasze słowo wypowiedziane, On już je wie. Jedno, że zna przeszłość, tak? Ale to ma pokazać, że Bóg zna nas na wskroś. Zna Ciebie na wskroś. I czasem ludzie mówią, gdyby ktoś coś o mnie wiedział, to chyba by mnie tak nie kochał. Boża miłość do Ciebie jest tak ogromna, nie ze względu na to, że nie wiedział. On zna Ciebie dokładnie. Żaden grzech nie jest przed Nim ukryty i Jego miłość wobec Ciebie jest niesamowita. Jego pasja wobec Ciebie wynika z Jego wiedzy, wszechwiedzy. I to też jest piękne, bo Bóg chce zrobić coś wielkiego z nami. I często to nie jest odnośnie nas, tylko odnośnie tego, co Bóg może z nami zrobić. To jest coś wspaniałego. I dalej czytamy, ogarniasz mnie z tyłu i z przodu i kładziesz na mnie rękę swoją. A więc Ty, Boże, jesteś nawet wokół mnie. Jeżeli, zobaczcie, jesteśmy dziećmi Bożymi i Bóg jest z przodu i z tyłu, to czy może się nam coś stać, czego On by nie dopuścił? On jest wszędzie. On jest wokół nas i On nas bardzo kocha i ta miłość wynika z Jego wiedzy, a nie z Jego niewiedzy. I dlatego psalmista mówi, zbyt cudowna jest dla mnie ta wiedza, zbyt wzniosła, bym mógł ją pojąć. To jest niesamowite to, jaki Ty jesteś, Boże. I dalej, dokąd ujdę przed Duchem Twoim i dokąd przed obliczem Twoim ucieknę? Jeśli wstąpię do nieba, Ty tam jesteś. A jeśli przygotuję sobie posłanie w krainie umarłych, i tam jesteś. Znowu, dwie skrajności, aby ukazać, że skoro w tych dwóch skrajnościach Bóg jest, to jest też w każdym punkcie pomiędzy. Gdybym wziął skrzydła rannej zorzy i chciał spocząć na krańcu morza, nawet tam prowadziłaby mnie ręka Twoja. Zobaczcie, to jest niesamowite, że Bóg tak nas kocha, tak się nami opiekuje, że nawet jak uciekamy, Bóg często nas strzeże, nawet w tym naszym odejściu. Pamiętacie Jonasza? Jonasz też chciał uciec. I uciekł do, na statku, chciał przez morze. I gdy przyszła burza, pytają się do niego, bo przez losy zobaczyli, że to za jego sprawą, co on mówi? Uciekam przed Bogiem, Stwórcą morza i ziemi. Ucieka w morze przed Bogiem, który stworzył morze. I oni mówią, coś Ty uczynił najlepszego. O czym Ty myślałeś? Nawet tam dosięgłaby mnie prawica Twoja, a gdybym rzekł, niech ciemność mnie ukryje i nocą się staje mnie światło wokół mnie, to i ciemność nic nie ukryje przed Tobą, a noc jest jasna jak dzień. Ciemność jest dla Ciebie jak światło. To ma plusy i minusy, tak? Z jednej strony to jest niesamowita wiedza, że Bóg wszystko wie, że niezależnie w dzień, w nocy, jestem sam, jestem w tłumie, to On mnie strzeże. On jest ze mną, On jest za mną i przede mną. On mnie strzeże. Ale z drugiej strony może to mieć też negatywne konsekwencje. Zobaczmy Księgę Ezechiela, 8 rozdział. Księga Ezechiela, 8 rozdział od 7 wersetu. Czytamy tam taką historię. Ezechiel mówi odnośnie Boga i zaprowadził mnie do bramy dziedzińca, a gdy spojrzałem, oto w ścianie była dziura. Tylko tytułem wprowadzenia, Ezechiel był już na wygnaniu. Był w Babilonii na wygnaniu i teraz Bóg go zabiera do Jerozolimy w widzeniu. I teraz W ścianie była dziura i rzekł do mnie, Synu Człowieczy, przebij ścianę. A gdy przebiłem ścianę, oto było tam przejście. I rzekł do mnie, wejdź i zobacz te straszne obrzydliwości, które oni tutaj popełniają. A gdy wszedłem i przyjrzałem się, oto tam na ścianie były wszędzie wokoło wyrysowane obrazy wszelkich płazów i bydła, ohydy i wszystkie bałwany domu izraelskiego. A 70 mężów spośród starszych domu izraelskiego, z Jazaniaszem, synem Szafana, stojącym wśród nich, stało przed nimi, a każdy miał w ręku kadzielnicę. Woń dymu kadzilnianego unosiła się w górę. I rzekł do mnie, Synu Człowieczy, czy widziałeś, co robią starsi domu izraelskiego? W ciemności, każdy w swoim pokoju z obrazami, mówią bowiem, Pan nas nie widzi, Pan opuścił kraj. I rzekł do mnie, zobaczysz jeszcze większe obrzydliwości, które oni popełniają. I zaprowadził mnie do wejścia północnej bramy świątyni Pana. A oto siedziały tam kobiety, które opłakiwały Tammuza. Wtedy rzekł do mnie, czy widziałeś to, Synu Człowieczy? Ujrzysz jeszcze większe obrzydliwości niż te. I zaprowadził mnie na wewnętrzny dziedziniec świątyni Pana. A oto u wejścia do przybytku Pana, między przedsionkiem a ołtarzem, było około 25 mężów. Ci tyłem zwróceni do przybytku Pana, a twarzą ku wschodowi zwróceni, oddawali pokłon słońcu. Wtedy rzekł do mnie, Synu Człowieczy, czy widziałeś to? Czy to nie dosyć dla domu judzkiego popełniać obrzydliwości, które tu popełniają, napełniając kraj bezprawiem i ustawicznie pobudzając mnie do gniewu? Oto patrz, winną latorość przykładają do nosa. Dlatego i ja postąpię z nimi w gniewie. Ani nie drgnie moje oko, nie zlituje się. Oni będą głośno wołali do moich uszu, nie wysłucham ich. Co ci ludzie mówili, będąc w ciemności? Czy widziałeś, co robią starsi domu izraelskiego w ciemności? Każdy w swoim pokoju z obrazami, mówią bowiem, Pan nas nie widzi. Psalmista mówi, noc jest jak światło. Dlatego cokolwiek robisz, nawet jak myślisz, że jesteś sam, obok jest Bóg. Jest to pocieszające, bo w trwodze jest ktoś, kto jest przy nas, kto bez którego zgody nic nam się stać nie może. Ale z drugiej strony jest też ktoś, kto patrzy. Ktoś, kto widzi, czy jest się hipokrytą, czy też nie. I dalej psalmista mówi, bo Ty stworzyłeś nerki moje. Nerki, czyli źródło uczuć. A więc Ty stworzyłeś moje uczucia, Ty stworzyłeś moją tą stronę uczuciową. Ukształtowałeś mnie w łonie matki mojej. Wysławiam Ci za to, że cudownie mnie stworzyłeś. Cudowne są dzieła Twoje i duszę moją znasz dokładnie. Żadna kość moja nie była ukryta przed Tobą, choć powstałem w ukryciu, utkany w głębiach ziemi. Patrząc na ciało ludzkie, szczególnie obecnie, gdy poznajemy komórki, to co w nich jest, możemy jeszcze bardziej niż psalmista tutaj powiedzieć, niesamowicie nas stworzyłeś, o Boże. I to też jest niesamowite, że Bóg widzi też Twój stan fizyczny. Bóg widzi to, w jakim jesteś stanie, widzi Twoją chorobę czy zdrowie. Bóg wszystko widzi i wszystko jest pod Twoją kontrolą. Dlatego możemy Mu zaufać, że cokolwiek się będzie działo, On jest Panem wszystkiego. On jest Bogiem wszystkiego, tym wszystkim. I dlatego możemy Mu ufać też odnośnie tych rzeczy. Oczy Twoje widziały czyny moje. W księdze Twojej zapisane wszystkie dni przyszłe. Bóg widzi przyszłość. Bóg zna Bóg nie jest ograniczony właśnie czasem, gdy jeszcze żadnego z nich nie było. Jak niezgłębione są dla mnie myśli Twe, Boże, jak wielka jest ich liczba. Gdybym je chciał zliczyć, byłoby ich więcej niż piasku. Gdybym skończył, jeszcze byłbym z Tobą. Ta wiedza odnośnie człowieka, ta wiedza odnośnie Bożej wszechwiedzy i to, że zna mnie dokładnie, jest wszędzie, jest niesamowita. Tych myśli Bożych nie można pojąć. Jak to prorok też mówił, myśli Boga to nie myśli nasze, tak? Daleko wyższe, daleko większe i lepsze są Jego właśnie myśli. I dlatego ten psalmista, gdy już tak myśli o Bogu, zaczyna patrzeć na ludzi. I mówi w tym momencie: o, gdybyś zechciał, o Boże, zabić bezbożnika, niech odstąpią ode mnie mężowie krwi chciwi, mówią o Tobie zdradliwie, nadużywają imienia Twego. Czy tych, którzy Cię nienawidzą, Panie, nie mam w nienawiści i nie brzydzę się nimi, którzy powstają przeciwko Tobie? Nienawidzę ich całą duszą, stali się wrogami moimi. W porównaniu do tego, kim jest Bóg, jaki jest Bóg i reakcja ludzi bezbożnych, psalmista aż zaczyna kotłować się w nim i zaczyna tak wykrzykiwać: ja też ich nienawidzę, zniszcz ich, Boże. Zobaczcie, my czasem też w takim świętym gniewie widzimy innych jako tych złych i: Boże, Ty widzisz to i nie reagujesz? Przecież to robią wobec Ciebie, wobec Twojego Kościoła, wobec innych. I czasem właśnie takim świętym uniesieniem i gniewem podnosimy się na innych. Ale zobaczcie, psalmista nagle przerywa i co robi? Badaj mnie, Boże, poznaj serce moje. Łatwo osądzić innych, łatwo w świętym gniewie wrzucić innych do piekła. Ale wtedy pytanie nade mną. Czy ja, osądzając tych ludzi, pałając tym świętym gniewem, czy ja nie zasługuję na karę? Nie tylko odnośnie tego gniewu, ale też czy ja czasem nie postępowałem w ten sposób? Nie chodzi o to, że nie mamy racji, że ktoś tam źle czyni, że bezbożny jest bezbożnym, albo ktoś próbuje wykorzystywać Boga, Jego Kościół i tak dalej. Można mieć w tym wszystkim rację. Ale pytanie, czy ja jestem w porządku? Czy ten gniew, wyrażenie tego gniewu jest właściwe? I dlatego psalmista mówi: Boże, badaj mnie i poznaj serce moje. Doświadcz mnie i poznaj myśli moje. Boże, Ty wszystko wiesz. Ty widzisz te moje myśli, to moje wzburzenie. Proszę, badaj mnie i zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady. Bo już wielu, uniesieni świętym gniewem, szli prosto do piekła. Tak może być z nami. Możemy oburzać się i w tym oburzeniu iść prosto do piekła. Zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady, a prowadź mnie drogą odwieczną. Zamiast tego proszę, zmień kierunek. Jeżeli bym szedł w tym złym kierunku, proszę, zawróć mnie i poprowadź w przeciwnym kierunku. To może być bolesne, bo może to złamać moje ego, ale wieczny skutek jest o wiele lepszy, nieporównywalnie lepszy, bo będziemy kroczyć do Boga. Także psalm ten jest wspaniałym psalmem. Mówi, że Bóg jest wszechwiedzący i Jego miłość do nas wynika z Jego wiedzy, z Jego znajomości nas. Pokazuje, że Bóg jest wszechobecny i On chroni. Nic nie może nam się stać bez Jego wiedzy, bo On jest przy nas, ale też gdy grzeszymy, On też jest przy nas. On też to widzi. I też Bóg nie dość, że jest wszechobecny i wszechwiedzący, to On też jest Twórcą, który nas stworzył i też On bada nasze serce. Dlatego niech te słowa pobudzają nas do jeszcze większego uwielbienia, jeszcze większego dziękczynienia. Niech Bóg będzie uwielbiony w naszym życiu. Amen. Amen. Powstańmy i zapraszam do modlitwy.